czym jest grzech. To jest pierwsza rzecz, którą musimy głęboko sobie uświadomić. Druga rzecz, czym jest Boży gniew. Niektórzy mają wyobrażenie o Bogu, który jest takim Bogiem, takim dobrym tatusiem, który się nigdy nie gniewa, ale Biblia mówi o Bożym gniewie. Czym jest ten Boży gniew? Jak on się manifestuje? Jak należy go rozumieć my jako ludzie? I czym wreszcie jest Boża sprawiedliwość? Czym zatem jest grzech? Boże Słowo ma bardzo wiele do powiedzenia na temat grzechu. I myślę, że wiele wiemy. Wiele z tej kazalnicy mówiliśmy na temat grzechu, czy mówimy. Mówimy, że grzech to jest uchybienie celu, przekroczenie ustalonej granicy, czy jest to pewna forma niesprawiedliwości. Grzech jest ohydnym czynem w oczach Bożych i Dawid nadaje temu wyraz w 51 psalmie, 6 werset. Kiedy wdał się z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. I czytamy tam tak. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Co zrobił Dawid? Zadał się z Betrzebą, cudzołożył, uwiódł czyjąś żonę, a potem doprowadził nawet do śmierci jej męża. A więc na jego rękach było wiele grzechów, wiele winy. I wiemy z opisu Bożego Słowa, że początkowo próbował ukryć przed Bogiem. Wiadomo, że przed Bogiem się grzechu nie ukryje. Ale próbował robić wrażenie, że tak naprawdę nic się nie stało. Ale przychodzi prorok i rozmawia z tym człowiekiem. I w pewnym momencie uświadamia sobie, jak obrzydliwego grzechu, czy grzechów dopuścił się w swoim życiu. I zaczyna pokutować. I już nie mówi, że to jest sprawa między nim a kimś tam, ale on w bojaźni Bożej staje i mówi, Boże, przeciwko Tobie zgrzeszyłem. Dopuściłem się ohydnych rzeczy w swoim życiu. Przyszła głęboka świadomość odpowiedzialności przed Bogiem za swoje czyny. Wiemy, że Bóg mu przebaczył i w wielu miejscach możemy czytać, że Dawid był mężem według Bożego serca. Nie był doskonały, miał swoje ciemne chwile, ale Bóg go miłował i był człowiekiem, który chodził w wierze przed Bogiem. Ufał bezgranicznie Bogu. Obecnie coraz mniej się mówi o grzechu, dlatego też coraz mniej zrozumiały staje się krzyż. Ja mówię, coraz mniej się mówi o grzechu w Kościele. Błąd, chybienie celu, jakieś różne zastępcze, pomyłka i tak dalej, choroba. Grzech jest właśnie coraz częściej traktowany jako choroba. Zamiast kary mówi się o terapii, ale grzech jest grzechem. I Bóg nie zmienia swoich określeń i swojego podejścia do grzechu. To człowiek próbuje to zmienić. I szuka takie kozły ofiarne. Mówimy o genach, że to już nie grzech jest w winie, ale geny, które zostały przekazane. To one sprawiają, że człowiek jest taki czy inny. Mowa jest o temperamencie, że no taki temperament ma, tak? No i co zrobić? No taki jest i on się już nie zmieni. Innym takim to jest błędy wychowawcze. No miał trudne dzieciństwo, trzeba mu wybaczyć. Niech sobie tam żyje w tym grzechu. No bo on taki już jest i taki pozostanie. Środowisko społeczne, w którym żyjemy. Niektórzy chrześcijanie dają się na to nabrać. Wiecie, jest społeczne też przyzwolenie, tak zwana moralność statystyczna. To, co mnie najbardziej niepokoi. Jestem chrześcijaninem już ponad 35 lat i obserwuję pewien proces, który jest w Kościele. Który następuje w Kościele. Jest tak zwana moralność statystyczna. Pewnie wiecie, o co chodzi. Że coraz częściej naukowcy wypowiadają się, że jeśli większość coś robi, to jest normalne. Jeśli większość żyje bez ślubu, to jest normalne, tak? I takich rzeczy wkracza coraz więcej i niestety Kościół to też zaczyna może nie aprobować, ale przyjmować biernie, zgadzać się z tym. I zaczynamy uważać, no taki jest człowiek, tak to wygląda. Czyli ten grzech przestaje być ostry, przestaje przeszkadzać, on staje się czymś normalnym. Bardzo, bardzo mocno przeżyłem właśnie, kiedy byłem w Anglii, sprawę homoseksualizmu. Tam to jest normalne, nie wolno nawet zwrócić uwagi. Każdy ma prawo żyć jak chce. No przepraszam bardzo. Bóg nas stworzył według jakiegoś porządku. Grzech oddziela przede wszystkim człowieka od Boga. I o tym bardzo ładnie napisał, bardzo głęboko napisał Izajasz w 59 rozdziale, pierwszy werset. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc. Bóg ma wszelkie możliwości. A Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Problem nie jest po stronie Pana Boga. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed Nim przed wami, Jego oblicze, także nie słyszy. Więc grzech powoduje w życiu człowieka pewną barierę pomiędzy nim a Bogiem. I to również dzieje się w życiu chrześcijanina. Jeśli w sposób świadomy pielęgnujemy w swoim życiu grzech, trudno jest budować społeczność z Bogiem. Człowiek powinien zabiegać o to, aby mieć czyste serce przed Panem. Wiadomo, że nie jesteśmy doskonali, że wielu rzeczy nie jesteśmy świadomi, ale ja zawsze podkreślam to, życie takim świadomym grzechu, że coś robię, wiem, że to jest złe, ale no robię, bo to jest miłe, albo no może kiedyś. I wtedy pomiędzy nami a Panem Bogiem powstaje pewien mur. Przestajemy być Jego świadomi, gdzieś staje się odległym Bogiem, gdzieś w niebie, a my tu na ziemi. Przestajemy słyszeć Jego wewnętrzny głos, który mówi do nas. Przestajemy doświadczać Jego miłości, Jego łaski, Jego bliskości. Grzech. Więc widzimy, że grzech ma poważne skutki w życiu człowieka. Druga rzecz, czym jest gniew Boży? Też warto to zdefiniować, przyjrzeć się temu bliżej, co Biblia mówi na temat Bożego gniewu. Jest to reakcja na nieprawość, na grzech. Gniew Boży nie jest przejawem wybuchowego usposobienia ani chronicznej niezdolności do powstrzymania rozdrażnienia, lecz sprawiedliwym i wynikającym z określonych zasad sprzeciwem wobec grzechu. A więc Bóg nie jest takim emocjonalnym, patrzy na człowieka i mówi, ale się wkurzyłem. To nie o to chodzi. To jest ten święty gniew, gdzie Bóg widzi zło, które się dzieje. To jest Jego reakcja, Jego święta reakcja na to, co dzieje się w życiu człowieka. Boża świętość jest tak cudowna, że nakazuje zareagować gniewem wobec stworzeń, które sprzeciwiają się Stwórcy, lekceważą Jego majestat i szydzą z Jego słowa i Jego dzieł. To jest Boża reakcja, naturalna Boża reakcja. W życiu codziennym nawet u ludzi obserwujemy, że jeśli ktoś jest wrażliwy na zło, to możemy obserwować. Niektórzy są obojętni, niektórzy śmieją się z tego, co się dzieje złego, ale są ludzie, którzy mają wrażliwe serca i gdy widzą zło, to reagują takim oburzeniem. My ludzie potrafimy reagować. Pomyślmy sobie, o ileż bardziej Bóg, który jest święty, który jest czysty, który jest doskonały, gdy patrzy na to wszystko, co się dzieje. Czytamy Ewangelii Jana, 3 rozdział, 36 werset, wypowiedź Pana Jezusa. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Więc to nie jest jakieś pojęcie teologiczne, które teolodzy sobie wymyślili, że tak jest, ale Pan Jezus mówi o tym bardzo wyraźnie, że Boży gniew ciąży na człowieku. Coś, co wisi nad nim, On, wielu ludzi żyjących na tej ziemi nawet nie są tego świadomi. Kolejna rzecz, nad którą należy się pochylić, to Boża sprawiedliwość. Boża sprawiedliwość, a Boża miłość. Mówiłem już o tym z tego miejsca, że Bóg ma moralne atrybuty. Są naturalne atrybuty i moralne atrybuty Boga. Te moralne atrybuty Boga to są takie zewnętrzne atrybuty odnoszące się do Jego stosunku wobec stworzenia. I mówimy o tym, że Bóg jest święty, czyli oddzielony od tego świata, nie mający nic wspólnego ze złem, z zepsuciem tego świata. Mówimy o tym, że Bóg jest prawym Bogiem. Mówimy również o tym, że jest sprawiedliwy, miłosierny, łaskawy, mądry, miłujący, dobry, prawdomówny, że Bóg jest wierny, ale również mówimy o tym, że Bóg się gniewa. I mówimy o tym, że Bóg jest zazdrosny. Tak? W tym pozytywnym znaczeniu Bóg jest zazdrosny o nas, o nasze serca. I teraz, kiedy patrzymy na te atrybuty i myślę sobie, jak Bóg patrzył na świat, na ludzi, których stworzył, których kochał, z którymi chciał mieć społeczność, a ludzie odwrócili się do Niego plecami i teraz ta świadomość, że człowiek idzie na zatracenie. I z jednej strony zapewne Boże serce bolało, widząc to, co się dzieje. Chciał w jakiś sposób ratować człowieka, kierując się swoją miłością, kierując się miłosierdziem, a z drugiej strony ten Bóg, który jest sprawiedliwy, który widzi grzech i jego serce domaga się sprawiedliwości. Karą za grzech jest śmierć. Drodzy, jest to dosyć poważna sprawa, ponieważ w dzisiejszych czasach słyszymy różnego rodzaju nauczania. I jakby czasami możemy zaobserwować pewne dwie skrajności. Niektórzy idą w kierunku, czyli taki główny punkt, akcent kładą na miłość. Nie mówi się o grzechu, nie mówi się o jakichś innych sprawach. Bóg jest miłością, Bóg cię kocha takim, jaki jesteś. Przyjdź, On cię kocha, On się będzie troszczył o ciebie, On ci będzie błogosławił. Tylko przyjdź, bo to jest twój ojciec, zawsze był twoim ojcem. I to w pewien sposób jest prawdą, bo Bóg taki jest. Ale też jest druga strona medalu, tak? Mówimy wtedy o Bogu takim pobłażliwym, taki pobłażliwy ojciec, który przystaje na wszystko. Z drugiej strony jest Bóg sprawiedliwy. Punkt ciężkości stawiany jest na sprawiedliwość Boga. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I wtedy również to nauczanie jest takie bardzo ciężkie i ono jest ukierunkowane na człowieka. Musisz być taki, taki, bo jeśli nie, no to spotka cię to, co cię spotka, tak? Ale gdy patrzymy na Boże Słowo, to ten punkt jest gdzieś pośrodku, pomiędzy. Bóg jest sprawiedliwy, ale Bóg jest też miłością. I za chwileczkę zobaczymy, jak Bóg w cudowny sposób to rozwiązał. Rzymian 3:24. Czytamy tak. I są usprawiedliwieni darmo. To jest z listu do Rzymian. Z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego. Więc tu znów mamy jakby powtórzenie tej myśli, o której mówiłem. Skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. Te dwa słowa. Bóg stał się sprawiedliwym i usprawiedliwiającym. W jaki sposób? W Chrystusie, na krzyżu. Te dwa atrybuty się spotkały. Sprawiedliwość, bo Boża sprawiedliwość doznała zadośćuczynienia. Kara za grzech jest śmierć. I to Bóg sam wziął na swoje ramiona krzyż i zaniósł nasze winy i zapłacił za nie. A z drugiej strony mamy Bożą miłość, jaką okazał nam w Chrystusie, kiedy zmiłował się nad nami. Jest to coś niesamowitego. Można by rozwijać myśli, patrzeć z punktu naszego Boga. Czasami zastanawiam się nad tą chwilą, kiedy Jezus umiera na krzyżu, co przeżywał Ojciec. Myślę, że to są ważne pytania, refleksje, które mamy czytając Boże Słowo. Na pewno to był najtrudniejszy widok, jaki mógł zobaczyć. Ale Ojciec patrzył na to i dopuścił do tego. Zresztą Pan Jezus powiedział, czyż nie, gdybym poprosił Ojca, nie dałby mi 12 legionów, aniołów. A więc widzimy, że z Bożego punktu było przyzwolenie, aby ta ofiara mogła stać się i aby człowiek mógł mieć otwarte drzwi do relacji z Bogiem. I to jest taki najważniejszy aspekt, jeśli patrzymy na naszego Ojca. To On zobaczył tą niewinnie przelaną krew i to On powiedział, przebaczam wszystkie grzechy. I dzięki temu dzisiaj list Jana nas zachęca do tego, że jeśli zgrzeszymy, to i wyznajemy Bogu nasze grzechy. Nie ukrywamy ich, nie udajemy, że ich nie ma, ale po prostu przed Bogiem wyznajemy. Stajemy jak przed rentgenem, Boże Słowo nas prześwietla, widzimy jak wygląda nasze życie. I kiedy widzimy, że jest coś nie tak, że jest jakiś upadek, jakiś grzech, mamy prawo przyjść do naszego kochanego Ojca i powołać się na to dzieło krzyża, które zostało dokonane, bo w nim jest nasza sprawiedliwość. Kolejny aspekt to krzyż z perspektywy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na pewno było to wielkie, trudne wydarzenie. Wiecie, kiedy czytam Ewangelię, jestem zadziwiony naszym Panem. Tak zastanowiłem się, jako człowiek, gdybym miał świadomość, że za 2 lata muszę zawisnąć na krzyżu. Za swoje grzechy. Czy gdybyś ty był taki świadomy, że za 5 roku zostanie na tobie wykonana egzekucja. Jak wyglądałoby nasze życie? Pewnie byłbym zestresowany, tak? Rano bym się budził i mówił, o, jeszcze 1020 dni i nastąpi mój koniec. Chodziłbym, myślał o tym, byłbym zestresowany. Może bym płakał przed Bogiem. Może bym szukał jakiegoś rozwiązania. Na pewno byłbym nieszczęśliwy z tego powodu. To by było takim cieniem w moim życiu. A kiedy czytam Ewangelię, widzę Pana, który usługuje, dla którego inni ludzie byli bardzo ważni, którym posługuje, którym okazuje miłość, cierpliwość, dobroć, tak jakby siebie odsunął gdzieś na bok, zupełnie. I w zasadzie mamy kilka tylko zmianek, że Syn Człowieczy musi umrzeć, tak? Gdzieś tam mamy kilka takich zmianek w Ewangeliach, a potem mamy ostatnią wieczerzę, gdzie Pan Jezus mówi, gorąco pragnąłem spożyć z wami tą wieczerzę. I to jest ten moment, kiedy On przystępuje i wie, że to jest ta chwila, że to jest ten czas, kiedy teraz wydarzy się coś wyjątkowego, coś trudnego, ale coś wyjątkowego. A więc ta ofiara, myślę, miała taki szczególny charakter i było to wyjątkowym przeżyciem dla naszego Pana. Patrząc z punktu fizycznego, ale również i z tego duchowego. Nie chciałbym w tej chwili rozwijać tego, mówimy o tym wiele. Drugi aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to jest uniżenie. Żeby doszło do krzyża, Pan Jezus musiał zająć pewną postawę. Postawę uniżenia. I w Filipian 2:5 czytamy, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Czy Jezus wyparł się swojej boskości? Nie, nie czytamy czegoś takiego. Kiedy umierał na krzyżu, był zarówno Bogiem, jak i człowiekiem. Był prawdziwie Bogiem i prawdziwie człowiekiem. On nie umniejszył swojej boskości, przychodząc tutaj na ziemi, ale wyparł się, czyli dobrowolnie zrezygnował z praw przysługujących Bogu. Stał się sługą. W jaki sposób ograniczył siebie, zamieszkując w ludzkim ciele? Zastanawiałem się nad tym. Może to nie jest najlepszy przykład, ale kiedy w starożytności jakiś człowiek tracił wolność, stawał się niewolnikiem, czy przestawał być człowiekiem? No nie, dalej był człowiekiem, w pełni człowiekiem, ale tracił pewne prawa. Nie był już obywatelem, był czyjąś własnością. Może to nie jest adekwatny obraz, ale Jezus dobrowolnie zrezygnował ze swoich praw i przyszedł na ziemię. Ale to nie oznaczało, że On został obdarty ze swojej boskości. Bo czasami możemy takie wrażenie odnieść. Krzyż też był ukoronowaniem posłuszeństwa. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Widzimy posłuszeństwo. Cały czas nie moją wolę, lecz wolę mojego Ojca pragnę wypełniać. To było Jego pragnieniem, Jego modlitwą. Ale apogeum tego wszystkiego nastąpiło na krzyżu Golgoty. Znamy modlitwę w Getsemane. Wiemy, jak Pan Jezus przeżywał tą chwilę. To był bardzo trudny moment w Jego pielgrzymce tutaj, czy misji, którą miał do wykonania na ziemi. Czytamy w Ewangeliach, że pocił się krwią. Dzisiaj naukowcy potrafią to zinterpretować, wyjaśnić. To jest w chwilach szczególnej trwogi. Takie rzeczy się dzieją. I to Jego posłuszeństwo Ojcu było aż do końca, do śmierci krzyżowej. To nie była śmierć w łóżku, w otoczeniu bliskich, 12, ale to była haniebna śmierć. Stwórca Wszechświata zawisł na krzyżu Golgoty. Można by tu mówić o wielu innych aspektach. Nie chcę przeciągać, przejdźmy dalej. Krzyż z perspektywy szatana i jego demonów. To jest kolejny punkt, na który musimy spojrzeć. Kolosan 2,15 czytamy, że w Chrystusie Bóg rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w Nim triumf nad nimi. Gdyby sparafrazować ten fragment, możemy powiedzieć o totalnym zwycięstwie. Na krzyżu dokonało się totalne zwycięstwo, a patrząc z perspektywy szatana, totalna klęska. Został pokonany. Tam nie było dyskusji, tam nie było rokowań na temat kapitulacji. Po prostu został całkowicie pokonany, rzucony pod stopy. Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie w bardzo wielu miejscach. I warto o tym pamiętać, bo czasami szatan próbuje nas oszukać i przekonać, że tak do końca nie jest. Jest pokonany. Jego moc została złamana. Bardzo ciekawe miejsce jest w Objawienia 12,10. Czytamy tak. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Bardzo ciekawy obraz, ukazujący to, co się dzieje w niebie. Szatan przychodzi jako oskarżyciel. Oskarża mnie i ciebie. przed majestatem Boga. I być może staje i mówi, no zobacz, co ten Bogdan robi, no zobacz, jak on się zachowuje, zobacz, co on dzisiaj, Panie, jak możesz go nazywać swoim dzieckiem, swoim synem i tak dalej, i tak dalej. Ale Boże Słowo zachęca nas, czy pokazuje nam, w jaki sposób możemy odnieść zwycięstwo w tym względzie. Oni zwyciężyli go przez krew baranka. Co to znaczy zwyciężyć przez krew baranka? To znaczy, że oskarżenia są i będą. Ale naszym zadaniem jest niezachwianie powoływać się na dzieło krzyża Jezusa Chrystusa. On jest Twoją i moją sprawiedliwością. I dopóki patrzymy na krzyż, i dopóki nasze serca są pełne ufności i wdzięczności za Jego zbawienie, szatan nie ma mocy nad nami. Musimy podzielić wina obiektywna i subiektywna. Nasza wina obiektywna jest zdjęta z nas, usprawiedliwił nas, mówi Boże Słowo. Ale często gdzieś w naszych sercach mamy takie poczucie winy, winę subiektywną. Trudno nam jest sobie przebaczyć, bo zrobiłem to czy tamto. No tak, Pan Bóg mi to wybaczył, ale nie, no. Myślę, że musimy zachować ten sam przymiar. Jeśli Bóg mi wybaczył, to czy ja mam prawo sobie zatrzymać swoje grzechy, powiedzieć, nie wybaczam sobie? Kto jest sędzią, ja czy Pan Bóg? Bóg jest sędzią Twoim i moim. Jeśli On mówi, że usprawiedliwiam, to wiecie, to by tak śmiesznie wyglądało. Oskarżony siedzi na rozprawie sądowej i sędzia mówi, jesteś wolny. A on mówi, nie, ja tego nie uznaję, ja chcę siedzieć w więzieniu. Tak? Bo ja uważam, że sędzia mnie źle osądził. Oczywiście człowiek się może mylić, ale Pan Bóg się nie myli. Dlatego ważną rzeczą jest, żebyśmy się nauczyli zwyciężać szatana przez krew baranka i przez słowa swojego świadectwa. Jestem zbawiony. Mów to najczęściej, jak tylko jest możliwe. Mów to na lewo i na prawo, bo to jest prawda o Tobie. Jestem zbawiony w Jezusie Chrystusie. To jest wielka łaska, której każdy z nas dostąpił. I wreszcie czwarty aspekt to krzyż z perspektywy człowieka. Krzyż usprawiedliwia. Mówimy o tym często, podkreślamy to. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. I są usprawiedliwieni darmo. Nie musisz tego kupić, nie musisz zapłacić za to, nie musisz sobie na to zasłużyć, bo dla mnie i dla ciebie jest darmo usprawiedliwienie. Bóg zapłacił najwyższą cenę. Dał swego Syna jednorodzonego. Jego to Bóg ustanowił ofiarą przebłagalną. W jaki sposób? Przez Jego krew. Przez Jego ofiarę na krzyżu. I ta ofiara jest skuteczna w jaki sposób? Przez wiarę. Po prostu prosta wiara. Dziecięca wiara. Zaufać bezgranicznie Bogu. I to jest ten pierwszy aspekt. To jest to, co przychodzi do życia człowieka, kiedy przychodzi do Boga, kiedy odwraca się od starego życia, nawraca się, przychodzi do Boga, taki jaki jest. I Bóg i otwiera swoje serce, Duch Święty przychodzi, kiedy doświadcza narodzenia na nowo, kiedy staje się nowym człowiekiem. Pierwsza rzecz, której doświadczamy, jest usprawiedliwienie. Ja do dzisiaj wspominam ten moment, pamiętam ten taki duchowy ciężar, który miałem. tych moich win, tego mojego życia, chociaż było krótkie, miałem 25 lat wtedy, ale pamiętam tą chwilę, kiedy otworzyłem swoje serce dla mojego Pana. Kiedy powiedziałem dosyć tego starego życia, Boże, nie chcę tam wracać, chcę być z Tobą, już zawsze z Tobą. I Ty znasz moje życie i jeśli chcesz, przyjmij mnie, oczyś mnie, uwolnij mnie. Wiecie, wstałem z kolan lekki. Czułem, że coś się przełamało w moim życiu. I to był ten moment, kiedy Bóg usprawiedliwił mnie. Kiedy otworzył Księgę Żywota, zapisał moje imię. Kiedy zdjął z moich ramion moje winy, moje grzechy. Kiedy uczynił mnie nowym stworzeniem. Drugi aspekt tego to jest to, że krzyż niweczy starego człowieka. Ostatnio dość często na ten temat mówię i dzisiaj też kilka zdań powiem. Boże Słowo mówi w liście do Rzymian 6:6. Wiedząc to, że stary nasz człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli komu? Czemu? Grzechowi. A więc to dzieło krzyża, które się dokonało, ma głębokie znaczenie dla Ciebie i dla mnie. Ono przynosi usprawiedliwienie, ale ono również przynosi nam uwolnienie od naszej starej natury i od naszego służenia grzechowi. Możemy w tym względzie doświadczać wolności poprzez przemianę, poprzez uświęcenie. Możemy iść w tym kierunku, że grzech, że stara natura nie będzie panować nad nami. Ja to tak roboczo sobie zawsze nazywam, że ja nie będę sługą mojej cielesności, tylko moje ciało jest dane mi po to, aby mnie służyć i przede wszystkim Bogu służyć. Ale do tego jest potrzebna wolność. I ta wolność jest na krzyżu Golgoty. I trzecia rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, czy chciałbym zwrócić uwagę, że postawa Jezusa Chrystusa jest wzorem do naśladowania. A więc nie tylko ma jakiś wymiar duchowy dla każdego z nas, ale to, co Jezus uczynił, postawę, jaką zajmował, przyjął, jaką reprezentował na tej ziemi, jest przykładem dla mnie i dla Ciebie. Takiego bądźcie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Jakie było? No był posłuszny Bogu. Jak był Bogu posłuszny? Do końca. Moje pytanie jest, czy ja jestem Bogu posłuszny do końca? Bez odpowiedzi, tak? Nie zawsze. Ale jest to ten doskonały wzór, jaki Bóg oczekuje od każdego z nas, że będziemy Jemu posłuszni, że się uniżymy, że staniemy się sługami. To są bardzo ważne aspekty życia chrześcijańskiego. One się przewijają przez listy nowotestamentowe. I dzięki temu Kościół może funkcjonować. Kiedy zajmujemy właściwą postawę, stajemy się użyteczni dla Boga w służbie, w Kościele. Uniżenie i posłuszeństwo aż do śmierci krzyżowej. Dotykamy delikatnie tych aspektów, bo na ten temat można by mówić bardzo, bardzo wiele. Bardzo, myślę, ważne, abyśmy w taki sposób patrzyli na krzyż. Często gdzieś on schodzi do cienia, ale krzyż musi być centrum życia chrześcijańskiego. Jeśli przestaje być centrum chrześcijańskiego, chrześcijanin zaczyna żyć o własnych siłach, o własnych możliwościach. Zaczyna wracać do służby swojej cielesności, do służby grzechowi. Kiedy patrzymy we właściwy sposób i we właściwym miejscu jest dzieło Jezusa Chrystusa w naszym życiu, odnosimy zwycięstwo. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy każdego dnia patrzyli na krzyż w każdych okolicznościach. Bo krzyż coś mówi w Twoim i w moim życiu. W każdej sytuacji, w której się znajdziemy. Możemy patrzeć z perspektywy własnego ja, możemy patrzeć z perspektywy Krzyża Chrystusa. Żyje już nie ja, mówi apostoł Paweł, ale żyje we mnie Chrystus. Wiecie, to są bardzo głębokie słowa. Uczę się tego, że żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to moje życie jest Jemu poddane, Jemu podporządkowane, bo przecież On dał wszystko, aby mnie uratować, aby Ciebie uratować. Nie tylko po to, żebyśmy sobie tutaj siedzieli na nabożeństwie, czy cieszyli się tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale Bóg patrzy bardzo daleko, widząc całą naszą wieczność, Twoją i moją. Wszystko, co jest tutaj, ulegnie zakończeniu. Twoje życie, ten świat, słońce, ziemia, to wszystko, Boże Słowo mówi, że doświadczy swego końca. Ale jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg nas powołał do wieczności, do chwały. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy właśnie z tej perspektywy krzyża patrzyli na swoje życie, patrzyli na naszego Pana, patrzyli na naszą służbę, na to wszystko, co się dzieje wokół nas. Cztery perspektywy, cztery punkty spojrzenia, ale jakże ważne. Każdy z nich ma pewną wagę w naszym, w moim, Twoim życiu. I myślę, że warto każdego dnia o tym pamiętać. Powstańmy zatem, żeby podziękować naszemu Panu za Jego wielkie zbawienie. Wiecie, kiedy dzisiaj po raz kolejny wracałem do tych fragmentów Bożego Słowa, w moim sercu po raz kolejny taka głęboka wdzięczność Bogu za wielkie zbawienie, które dokonał. Jesteśmy wielkimi szczęściarzami, Ty i ja. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy zbawienie, mamy życie wieczne. Duch Święty jest w naszych sercach. Należymy do Niego. Jesteśmy drogocenni w Jego oczach. Czy może być coś więcej? Myślę, że to jest pełnia, którą Bóg uczynił dla każdego z nas. Ojcze, tak wdzięczni Ci jesteśmy, że jesteś dobry, że jesteś łaskawy. Ale przede wszystkim dzisiaj pragniemy Ci podziękować za zbawienie, które zgotowałaś dla każdego z nas. Dziękuję Ci, że jestem wolny, że mogę żyć z Tobą i dla Ciebie. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, którego dałaś. Dziękuję Ci, że zdjąłeś moje winy, moje grzechy, że dzisiaj mogę stać na tym miejscu jako wolny człowiek, usprawiedliwiony w Twoich oczach. Dziękuję Ci, że Twój gniew już nie ciąży na mnie. Dziękuję Ci, że jesteś łaskawy i dobry. Dziękuję Ci za Twój święty Kościół, za każdą siostrę i brata. Dziękuję Ci, że mamy udział w tym wielkim zbawieniu. Dziękuję Ci, że poprzez dzieło krzyża pokonałeś wroga, pokonałeś szatana. Dziękuję Ci, Panie, że przyszedłeś, że położyłeś wszystko na szali, aby nas ratować. Dziękuję Ci, Ojcze, że Twoja sprawiedliwość i Twoja miłość znalazły odpowiedź na krzyżu w Twoim Synu. Dziękuję Ci za to wszystko. Dziękuję Ci, że mamy w tym udział, że otworzyłeś nasze oczy, że możemy oglądać te cudowne rzeczy, to cudowne zbawienie. Błogosław każdego z nas. Panie, chcemy chodzić Twoimi ścieżkami. Chcemy radować się Twoim wielkim zbawieniem. Niech nasze serca przepełnią się wdzięcznością, radością, uwielbieniem dla Twojego imienia. Dobrym i łaskawym jesteś Bogiem, Panie. Takim Cię doświadczamy. Błogosław temu zborowi. Niech Twoje słowo przenika nas, Panie. Abyśmy rozumieli Ciebie, jaka jest Twoja wola, Panie. Abyśmy rozumieli Twoje dzieło. Abyśmy nie chodzili w ciemności po omacku, ale abyśmy wiedzieli, kim jesteśmy, co się wydarzyło i jakie to ma konsekwencje dla życia każdego z nas. Błogosław nas, Panie. Niech Twoje słowo przenika nas do głębi. Niech otwiera nasze oczy, oczy naszych serc, abyśmy z ufnością mogli chodzić, ogłaszając Twoje wielkie zwycięstwo. Niechaj Twoje imię będzie uwielbione w życiu każdego z nas, Panie. Halleluja. Amen.